Ponieważ ostatnio czytałem początkowe rozdziały drugiej Księgi Mojżeszowej, mam takie przekonanie, abyśmy na kanwie historii o wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej porozmawiali dzisiaj o naszym wyzwoleniu do życia dla Pana. Jak to naprawdę z nami jest? Wiemy z Biblii, że Bóg chciał osiedlić swój naród, Izraelitów. Chciał ich osiedlić w ziemi obiecanej, w Kanaanie. Bóg chciał, żeby Izraelici, ten wybrany naród, żył całkowicie dla Niego, żeby był oddzielony od innych narodów i żeby miał stworzone warunki do tego, żeby przynosił Mu chwałę, żeby świecił na tle tych wszystkich innych narodów, świecił chwałą Bożą, jak to jest wspaniale, kiedy Bóg jest królem, kiedy Bóg panuje, a Jego ludzie są Mu poddani i podporządkowani. I jak wiadomo nam z Biblii, Izraelici byli przez długie lata w Egipcie. Byli tam zniewoleni w ostatnich latach, strasznie już zniewoleni przez Faraona. I Bóg w pewnym momencie obwieścił temu narodowi, że ich wyprowadzi z tej niewoli i doprowadzi do ziemi obiecanej. Druga Mojżeszowa, 6 rozdział, 6, 7 i 8 werset, to jest pierwsze miejsce, które przeczytamy. Miejcie otwarte Biblię na drugiej Mojżeszowej, ponieważ będziemy do niej zaglądać dzisiaj bardzo często. Czytamy Słowo Boże, które Bóg skierował do Izraela. Ja jestem Jahwe. Uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wybawię was z ich niewoli. Wykupię was uniesionym ramieniem za sprawą wielkich sądów. I przyjmę was sobie za lud. Będę wam Bogiem i przekonacie się, że ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadza spod ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją na własność. Ja, Jahwe. Wspaniałe poselstwo Izraelici zniewoleni w Egipcie usłyszeli. Nie mogli czegoś bardziej dobrego, pozytywnego usłyszeć. Bóg bardzo jasno i wyraźnie powiedział, że On się zajmie sprawą. Gdy sam Bóg postanawia, że czymś się zajmie, to możemy spać spokojnie, ponieważ On jest wszechmogący. On wszystko może, nikt nie może stanąć Mu w poprzek, gdy On coś postanawia robić. On powiedział wyraźnie, że zabierze ich z tej niewoli, zabierze ich z Egiptu i przeprowadzi ich i zaprowadzi do ziemi obiecanej i da im ją na własność. Ludzie, co za wspaniałe poselstwo. On też powiedział, że on zrobi to w sposób nadzwyczajny, przez potężne, uniesione swoje ramię, że będą się działy cuda i Izrael będzie świadkiem tych fantastycznych cudów. I gdy w ogóle myślimy o Izraelu i o ich pielgrzymce z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, to zauważamy tam bardzo dobrą symbolikę tego, co Bóg czyni z każdym człowiekiem, który uwikłany w niewolę grzechu zostaje przez Boga wyzwolony i przeprowadzony do chwały Bożej. Jest to bardzo dobra ilustracja, do której często powinniśmy sobie wracać, bo wiele jaśniej można to zobaczyć. I w tej symbolice jest tak, że Egipt symbolizuje nam świat, życie w grzechu, życie w niewoli naszych namiętności, życie pod władzą szatana. Morze Czerwone w tej historii to jest obraz chrztu, zanurzeni w wodę, jesteśmy wyratowani od Egiptu, od wpływu Egiptu, od świata znaczy i ruszamy drogą ku Królestwu Bożemu. Pustynia w tej całej historii to jest nasze życie. to nasze życie teraz w ciele, we wierze już w Jezusa Chrystusa, po chrzcie, czyli po przejściu Morza Czerwonego, to jest nasze życie, gdy umierają tutaj te wszystkie świeckie sprawy, świecki sposób myślenia, te różne emocje wyniesione z życia w grzechu, to wszystko umiera. Jordan w tej historii, to co to jest? Nasza śmierć fizyczna, przejście. I śpiewamy, ja przez Jordan nie będę iść sam, ze mną będzie Zbawiciel, mój Pan. Tak, On nas bierze za rękę w chwili śmierci i przeprowadza nas do Królestwa Bożego, do ziemi obiecanej, do domu w niebiesiech. Faraon w tej historii to przeciwnik, to diabeł, władca tego świata. Izrael to ty i ja, to chrześcijanin, to człowiek, który rusza drogą zbawienia. I gdy Bóg ogłosił to poselstwo, że On postanawia, że weźmie Izraela z tej niewoli i wyprowadzi i doprowadzi do celu, do ziemi obiecanej, Mojżesz z Aaronem na polecenie Boże poszli do Faraona z tym właśnie poselstwem. Wypuść naród Boży, ponieważ Bóg postanowił, że chce go mieć tam, a nie tutaj. I co? Jak zareagował Faraon? Faraon w jednoznaczny sposób sprzeciwił się temu. W 5 rozdziale 2 Mojżeszowej czytamy: Potem Mojżesz i Aaron przyszli i oznajmili Faraonowi, tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby odbył na pustyni święto ku mojej czci. Faraon jednak powiedział, a kim jest Pan, bym miał być posłuszny Jego rozkazom i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Kropka. I co? I dziwimy się? Ja się wcale nie dziwię. Faraon nie miał ochoty słuchać Boga. Faraon czuł się panem i władcą całego wielkiego państwa i wcale nie miał zamiaru się temu poddawać. Ale to przecież nie zaskoczyło Boga. Bóg o tym wiedział, że tak będzie. Dlatego zapowiedział, że będzie wyprowadzał Izraela nie na podstawie jakiegoś porozumienia typu Brexit, że będziemy negocjować, rozmawiać, ustalimy zasady, kto będzie mógł, a kto nie, kto wcześniej, kto później, bla, bla, bla. Bóg od razu powiedział, że będzie, oj, będzie się działo w związku z tym. To nam daje coś do myślenia, jak to jest z naszym chrześcijaństwem, jak chodzi o nasze życie z Bogiem, życie dla Niego, otrzymanie daru życia wiecznego i dojście do Królestwa Bożego. To nie żadne pertraktacje, to nie żadne układanie się ze światem. Tu potrzebne jest potężne działanie Boże. I Bóg, pomimo tego, że Faraon zareagował tak negatywnie, rozpoczął działanie. I wiemy, że przyszły rozmaite plagi, rozmaite formy nacisku, żeby kruszyć Faraona, żeby wypuścił naród Boży. I gdy Bóg rozpoczął swoje działanie, gdy przyszły pierwsze plagi, muchy, komary, o ludzie, wiecie, jak komary, no nawet nie na zasadzie plagi, jak człowiek siedzi gdzieś w ogrodzie i trochę komary go, to już mu się chciałoby dużo rzeczy zmienić. Cały świat by już zmieniał z powodu tych komarów. I Faraon trochę popuścił. Pierwsza jego propozycja ugodowa polegała na tym. 8 rozdział, 25 werset. Czytamy. Wtedy Faraon wezwał Mojżesza i Aarona. Idźcie, przyzwolił. Złóżcie waszemu Bogu ofiarę, ale w tym kraju. To było jego pierwsze ustępstwo, a jednocześnie pierwsza forma, czy próba zatrzymania Izraela mimo wszystko dalej na miejscu. Czyli zgodził się, że mogą służyć Bogu, ale tutaj, na miejscu. No i Mojżesz oczywiście, znając wolę Bożą, odpowiedział. 26 werset czytamy. Mojżesz jednak odparł. Tak nie możemy uczynić. Nasz sposób składania ofiar Panu, naszemu Bogu, byłby dla Egipcjan obrzydliwością. Gdybyśmy przez nasze ofiarowanie zaczęli czynić to, co dla Egipcjan jest obrzydliwością, mogliby chcieć nas skamienować. Chcemy udać się w trzydniową wędrówkę na pustynię i tam złożyć ofiarę Panu naszemu Bogu, tak jak nam polecił. Mojżesz wyraźnie odpowiedział, że absolutnie się nie zgadza na takie rozwiązanie, że będą gdzieś tu na miejscu próbować składać ofiary Panu. No to faraon powiedział, to wam w ogóle niech nawet do głowy nie przychodzi, że wy kiedykolwiek stąd wyjdziecie. No i to Bóg wtedy dokręcił śrubę następnymi plagami. I po paru takich naciskach faraon, czytamy w 8:28 drugiej Mojżeszowej, dobrze, wypuszczę was, zgodził się faraon, złóżcie ofiarę Panu waszemu Bogu na pustyni, ale nie oddalajcie się zbytnio. To jest jego druga próba, metoda, żeby Izraelitów mimo wszystko zatrzymać. Tak, no już ta, okej, wyjdźcie sobie na tę pustynię, ale nie oddalajcie się zbytnio. No bo jemu zależało na tym, żeby mieć tych Izraelitów na wyciągnięcie ręki, na krótki wyjazd rydwanami, żeby ich z powrotem zawrócić, żeby ich dalej zmuszać do tego, do czego ich zmuszali. Gdy były kolejne naciski, faraon, czytamy 2 Mojżeszowa 10:11, jeszcze czego? Chcecie iść? To niech idą mężczyźni, niech służą Panu, jeśli im zależy. Oto kolejna chytra faraonowa próba, żeby Izraelitów zatrzymać. Bo wiedział, że jak na pustynię pójdą sami mężczyźni, a kobiety, a dzieci zostaną na miejscu, zostaną w Egipcie, no to jaki facet, normalny facet, który zostawi żonę i dzieci, pójdzie i nie wróci. Choćby go tam, gdzie, nie wiem, na krańce świata zapchało, to on będzie tylko o jednym myślał po tygodniu, po dwóch. Żeby do niej wrócić, żeby te dzieci znowu przytulić. Czujecie, mężczyźni, czujecie. Jeden dzień, okej, fajnie, wreszcie odpoczywam od nich. Nareszcie mam trochę spokoju, ale parę dni później już przebieramy nogami, żeby wrócić. I faraon chytry wiedział, że jeśli pójdą sami mężczyźni, to oni tu potem nawet będą na granicy stać i prosić, faraonie, wpuść nas z powrotem. Prosimy bardzo. Mojżesz, czytamy dalej, odpowiedział, pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starszymi. Pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami. Pójdziemy z naszymi owcami i z naszym bydłem, ponieważ będzie to dla nas święto na cześć Pana. Wszyscy pójdziemy. Faraon na to, będzie owszem Pan razem z wami, jeśli was wypuszczę, was i wasze dzieci. Uważajcie, bo zaraz was spotka coś złego. No i Bóg znowu wziął klucz i dokręcił tę śrubę. I jak mu tam przypiliło kolejne plagi, faraon, 10:24 czytamy, wtedy faraon wezwał Mojżesza i oznajmił, idźcie, służcie Panu, zostawcie tylko owce i bydło, dzieci mogą iść z wami. I to jest kolejny, czwarty sposób, faraonowy sposób, żeby Izraelitów jednak zatrzymać. Bo wiedział, że jak pójdą z żonami i dziećmi na pustynię, a majątek zostanie w Egipcie, to za 2 tygodnie żona będzie chciała iść do supermarketu i nie będzie za co zrobić zakupów i trzeba będzie wracać z powrotem do Egiptu. Bo bez majątku nie da się razem żyć z żoną i z dziećmi. Samemu by jeszcze facet może tam sobie jakieś trawki urwał, korzonki i pogryzł i by przeżył. Ale z żoną i z dziećmi bez kasy, bez majątku się absolutnie nie da. I czytamy 25 werset 10 rozdziału. Mojżesz jednak powiedział, czyżbyś więc chciał dać nam zwierzęta na ofiary rzeźne oraz całopalne, byśmy mieli z czego przygotować je Panu naszemu Bogu? Zatem i nasz dobytek musi pójść razem z nami. Nie pozostanie tu nawet kopyto. bo to z Niego weźmiemy, aby służyć Panu naszemu Bogu. A my sami nie wiemy, jak mamy to uczynić, dopóki nie znajdziemy się na miejscu. Lecz Pan znów zatwardził serce Faraona, także ten odmówił wypuszczenia ludu. Wówczas Pan, czytamy 11 rozdział, 1 werset, powiedział do Mojżesza: jeszcze jedną plagę sprowadzę na Faraona i Egipt. Potem was stąd wypuści. Wypuści was wszystkich ze wszystkim, bez najmniejszej zwłoki wypędzi. Tak mówi Pan. O północy ja sam przejdę przez środek Egiptu. Wtedy w ziemi egipskiej pomrą wszyscy pierworodni. I gdy czytamy tę historię, wybierzcie sobie owcę na rodzinę, polecił, i zabijcie ją jako paschę. Weźcie też wiązkę hizopu, zanurzcie ją we krwi zebranej w naczyniu i pomaźcie tą krwią nad proże oraz oba odrzwia. Potem niech nikt nie opuszcza swego domu aż do rana. Gdy Pan będzie przechodził, aby uderzyć plagą Egipt, a zobaczy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, to Pan ominie te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do wnętrza domu, aby tam zadał cios. Niezwykła historia, która bardzo dobrze ilustruje nam to wspaniałe dzieło Jezusa Chrystusa, tę ofiarę, którą On złożył za nas, ofiarę Jego krwi, dzięki której zostaliśmy ocaleni. Krew baranka była jedynym sposobem, żeby tej nocy w Egipcie ocaleć, by przeżyć, żeby nie było śmierci w danym domu. I czytamy 12 rozdział, 29 werset: z nastaniem północy Pan uderzył wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona i następcy tronu, po pierworodnego syna więźnia zamkniętego w lochu. Uderzył też wszystkie pierworodne bydła. Faraon zerwał się w nocy, on, jego dworzanie, wszyscy mieszkańcy kraju, i w Egipcie rozległ się przerażający krzyk. Nie było domu, w którym ktoś by nie umarł. Jeszcze tej nocy Faraon wezwał Mojżesza i Aarona. Wstawajcie, wykrzyknął, wychodźcie spośród mego ludu, wychodźcie wy i synowie Izraela, idźcie, służcie Panu, jak tego chcieliście, zabierzcie też, jak chcieliście, wasze owce i bydło, idźcie. I skończyła się długotrwała niewola Izraelitów. Skończyły się przepychanki, skończyły się pertraktacje z Faraonem. Nastąpił kres wszystkich roszczeń egipskich. Izraelici uzyskali pełną wolność, by służyć Jahwe, by służyć Panu. Taka jest prawda. 12:40. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Długo, oj długo. Ale uwaga, po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana. Była to noc, której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. Alleluja! Co za podniosły tekst, co za wspaniała prawda. Aż serce rośnie, gdy człowiek czyta, że Bóg, który obiecał, że wyprowadzi Izraela potężnym ramieniem, pomimo całego sprzeciwu Faraona, pomimo tych wszystkich jego kombinacji, doprowadził sprawę do końca. Przyszedł dzień, nad którym czuwał Pan, aby wyprowadzić Izraela, i wyprowadził. Izraelici ruszyli wreszcie do tego, do czego od początku byli przeznaczeni, co było od razu zgodne z Bożym planem, o czym Bóg wiedział, że to zrobi. Oni mogli nie wiedzieć, oni przez lata mogli zachodzić w głowę, jak to się stanie, ale Bóg doprowadził sprawę do końca. Stali się ludem dla Boga, ludem Bożym, którym Bóg chciał kierować, prowadzić. Byli całkowicie niezależni ani od wschodu, ani od zachodu. Byli całkowicie niepodległym narodem. Tylko Bóg był ich królem i innym mogli zagrać na nosie, ponieważ Bóg ich cudownie wyprowadził na wolność. Wspaniała sytuacja. I to jest Wielka myśl, która ma zastosowanie do życia chrześcijanina, każdego poszczególnego chrześcijanina i do chrześcijan jako zbiorowości, nas jako zboru Bożego. To jest wielka prawda, która pokazuje to, co się dzieje z nami. On nas wybrał do tego, żebyśmy żyli dla Niego. Prawda czy nie? Cała Biblia nam na to wskazuje, że jesteśmy przeznaczeni przez Pana, przed założeniem świata wybrani, abyśmy żyli, służyli Bogu i tylko Jemu. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, czytamy Efezjan 1:4, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. To jest Twoje i moje przeznaczenie. To jest wspaniała prawda, która przesądza o wszystkim, o całej naszej przyszłości. Ponieważ gdy On zgodnie ze swoją wolą nas wybrał, to nic tego nie zmieni. Nikt nie może tutaj stanąć w poprzek temu. Choćby diabeł, cały świat stawał w poprzek temu, Bóg doprowadzi swoje dzieło do końca. Oczywiście przeciwnik, diabeł całkowicie się temu sprzeciwia, tak jak się sprzeciwił Faraon. Absolutnie, co on do głowy przychodzi? Zaczynacie o bzdurach myśleć, więcej roboty wam trzeba. Tak krzyczał na nich. I dzisiaj też, jak rodzi się w twoim czy moim sercu, niektórzy pamiętają te lata, gdy się rodziła, niektórych się dopiero teraz to rodzi. Gdy rodzi się ta myśl, że będę żył dla Boga, że oddam serce Jezusowi Chrystusowi, że pójdę drogą zbawienia, to świat uosobiony w naszych bliskich, najkrewnych czasem, naszych znajomych i tak dalej, od razu się burzy. Co ci do głowy przychodzi? Nigdy, absolutnie nie zgodzę się na to, mówi mąż, czy mówi żona, czy mówi ojciec do dziecka, któremu się zamarzyło, że będzie żyć dla Jezusa. Absolutnie. Taki kaktus mi tu wyrośnie, jak ja się na to zgodzę. Nigdy się na to nie zgodzę, mówi ten faraon dzisiaj. Ale gdy modlimy się, gdy to pragnienie, żeby żyć dla Boga, żyć dla Niego całkowicie, stanąć przed Nim, Panie, oto jestem, użyj mnie, posyłaj mnie, chcę być dla Ciebie. Gdy to w nas żyje i się zaczynamy modlić, Bóg rozpoczyna działanie. Bóg zaczyna kruszyć ten faraoński mur. I wtedy też stajemy, każdy chrześcijanin w jakiś sposób, w jakimś stopniu, stajemy w obliczu tych różnych diabelskich metod zatrzymania nas w tym świecie, bo Jemu zależy na tym, żeby nas nie wypuścić, żebyśmy nie żyli dla Boga na 100%. On chce w jakiś sposób to zatrzymać, a przynajmniej ograniczyć, żebyśmy nie byli całkowicie dla Pana, żebyśmy nie byli w pełnej dyspozycji dla Pana. I pierwsza z jego metod na podstawie tego, cośmy przed chwilą omówili, to jest taka, żyj dla Boga, ale nie oddzielaj się od świata duchowo. Pozostań w tym świecie. Nic nie zmieniaj, jeśli chodzi o zewnętrzne, a tak w sercu możesz żyć dla Boga. Służcie Panu, ale w tym kraju, tak mówił faraon. I to jest jego metoda. Gdy człowiek budzi się do życia duchowego, to przychodzi zaraz taka myśl. Nie musisz niczego zmieniać, nie musisz się wystawiać na pośmiewisko, na jakieś prześladowanie. Nie musisz opuszczać swojego kościoła, religii, w której jesteś. Możesz to wszystko dalej utrzymać i służ Bogu. Jak chcesz tam sobie Biblię poczytać, po nocach się pomodlić, to módl się. Ale nie musisz, nie musisz. Możesz przecież to robić dalej chodząc na mszę. Możesz dalej to robić dalej chodząc do baru. Możesz wszystko dalej tak samo robić. Nawet w konkubinacie żyć, możesz dalej i będzie wszystko okej. To jest diabelska metoda, bo diabeł wie, że jak się nie oddzielisz, jak nie przejdziesz przez Morze Czerwone, jak nie przyjmiesz chrztu, jak nie wyznasz Jezusa Chrystusa wyraźnie, to z twojego chrześcijaństwa będą nici tak zwane. Nie wiem, jakie długie, ale będą nici. Gdy w nas jest to, co było wtedy właśnie w Mojżeszu i w Izraelu, że nie, my jednak, bo Bóg nam powiedział, że my mamy wyjść stąd, więc zaczynamy naciskać, to diabeł poprzez różnych ludzi, poprzez różne sytuacje mówi, okej, ale nie oddalajcie się zbytnio, tak nie za daleko. No już skoro tak bardzo chcecie wyjść, to dobrze, ale zostawcie sobie zawsze furteczkę, żeby można było w każdej chwili wrócić. Żeby tylko jeden kroczek do tyłu otworzyć furteczkę i wskoczyć z powrotem w razie czego. Nie oddalajcie się zbytnio. Zostańcie dalej w relacjach, zostańcie dalej gdzieś tak na wyciągnięcie ręki, na telefon, na wezwanie. Zostańcie, żeby nie stwarzać takiej sytuacji, że już was nie ma, że jesteście straceni dla tego świata. Oczywiście to jest diabelska metoda, żeby zatrzymać chrześcijanina. Bo gdy on nie pójdzie tak, jak wzywa go głos Boży, gdy nie pójdzie na 100% w stronę Królestwa Bożego, w stronę służby dla Pana, pełnej dyspozycji dla Niego, to ciągle będzie żył między jednym a drugim, między światem a chrześcijaństwem i będzie ciągle targany. Następna metoda, którą żeśmy odkryli, czytając tę historię o wyjściu Izraela z Egiptu, służ Bogu sam, bez twoich bliskich. Tak, chcesz służyć Bogu? Okej, ale nie zostaw swojej rodziny. Nie ciągnij ich. Nie ciągnij ich. Wiara to jest sprawa osobista każdego człowieka. To jest osobista sprawa twoich dzieci, twoich rodziców. To jest osobista sprawa. I jeśli tobie to przyszło, że ty chcesz przyjąć chrzest, że ty chcesz zmienić kościół, że ty chcesz zmienić całe swoje życie, okej, to sobie zmieniaj, jak już tak bardzo chcesz, ale zostaw twoich bliskich. Pozwól im żyć po swojemu, żyć tak, jak sobie żyli. Nie wtrącaj się w ich życie, nie ciągnij ich, nie naciskaj, daj spokój. Jeśli twoje dzieci w niedzielę rano nie chcą iść na nabożeństwo, to zostaw ich w spokoju. Idź sobie, służ, ale bez twoich dzieci, bez twojej żony, bez twoich innych bliskich. Proszę bardzo, jesteś wolny, możesz. Diabeł wie, że jeżeli ty sam się rzucisz na to, żeby prowadzić chrześcijańskie życie, a twoi bliscy, twoi domownicy nie pójdą za Bogiem, to będzie to ciągłe napięcie, będzie ciągłe tarcie, nic z tej służby dla Boga naprawdę nie będzie, bo jedno będzie chciało iść tu, drugie tu, mąż będzie chciał jechać, żona będzie chciała zostać, żona będzie chciała jechać, mąż będzie chciał zostać i ciągle będzie nie tak, nie tak. To jest diabelska metoda i uwaga na nią, przyjaciele, jeśli my chcemy naprawdę żyć dla Boga, na 100% być w Jego dyspozycji, żebyśmy się nigdy nie zgodzili na tę opcję, że my sami, a nasi bliscy, to może kiedyś, ale to jest ich sprawa, to jest osobista sprawa. Nie wolno nam się z tym zgodzić. Nie. Pójdziemy razem z naszą młodzieżą, pójdziemy z naszymi starszymi, pójdziemy z dziećmi, pójdziemy, wszyscy pójdziemy i będziemy służyli Panu. To bardzo ważne. Niektórzy z nas znają los życia pod jednym dachem z człowiekiem, który nie należy do Chrystusa, który nie poszedł, a myśmy się już z tym pogodzili. Gdzieś tam kiedyś zgodziliśmy się na to, że tak już będzie. I tak jest. I jak jest? Super jest? Coś nam ciągle staje na przeszkodzie. Ciągle mamy jakieś napięcie w związku z tym. No nie, nie. Nie zgadzamy się na to i nie zgadzamy się na to, żeby dzieci, gdy rodzice idą na nabożeństwo, żeby dzieci zostawały w domu. Nie zgadzamy się na to, bo kiedyś dojdzie do tego, że w ogóle nasze służenie Bogu się rozsypie, gdy będziemy się na to zgadzać. Ja wiem, że tak może czasem być, że sytuacja może być taka, że on uparł się i nie chce, ale chodzi o to, żebyś tu w głowie nie odpuścił, żebyś pracował nad tym, żebyś miał tę postawę. Nie ma zgody na to, że pójdziemy sami, że będziemy sami służyć Bogu. Będziemy służyć razem, będziemy służyć z naszymi najbliższymi. Nawet jeśli jeszcze nie ten rok, ale będę robił wszystko, będę walczył o to, pracował, stawał we wierze, w modlitwie, aby moi najbliżsi też należeli do Pana. Diabeł, gdy już widzi, że nie ma wyjścia, to jeszcze jedną rzecz proponuje. Służ Bogu, ale nie włączaj w to swoich dóbr materialnych. To, co masz, jest Twoje. Twoja krawica, tyś to wypracował, albo dostał w spadku, albo coś tam. I służ Bogu, tak, w niedzielkę, pójdź na nabożeństwo. Tak, twoje serce należy do Pana, oczywiście, alleluja. Ale to, coś wypracował, to należy do ciebie. To należy do świata. To będzie służyć dobru mojemu, moich dzieci. Nie, tego nie tykać mi tego. Bo diabeł wie, że jak majątek zostanie w świecie, w dyspozycji świata, nie zostanie oddany do dyspozycji Bogu, jak tylko Bóg będzie chciał go użyć, tylko zostanie w tym świecie, to tam, gdzie jest skarb, tam jest serce, mówi Pismo. I zawsze tak będzie, że to będzie barierą, to będzie przeszkodą, to będzie cię trzymać, bo majątek jest po to, żeby go rozwijać, żeby go pomnażać i będzie serce ciągle miał przy tym. I tak mówię, już nie mam czasu, no bo wiesz, biznes, nie ma czasu jej tego i będziesz cały czas rozdarty. Diabeł to wiedział wtedy, kiedy przez Faraona mówił, że ty o sobie idźcie, ale wasz majątek niech zostanie. I teraz też tak próbuję. I pytam, czy powyższe metody diabelskie pozostają bez skutku, bo my przeczytaliśmy historię o wyjściu Izraelitów z Egiptu i nie dajemy się nabrać? Jak tak patrzę na nasze życie, na nasze funkcjonowanie chrześcijańskie, to widzę, że diabłu się bardzo to udaje z nami. Że na którymś z tych poziomów się zatrzymujemy i dajemy się na to nabrać i się zgadzamy, że będziemy służyć Bogu, ale bez dzieci, bez najbliższych. Będziemy służyć Bogu, ale tutaj na miejscu, w tych naszych uwarunkowaniach, w jakich żyjemy, że nie będziemy niczego za bardzo zmieniać, nie ma potrzeby zmieniać, przestawiać całego życia. Wielu z nas żyje przez całe lata w różnych ograniczeniach w życiu dla Pana. Z jednej strony mamy to sztandarowe hasło, żyję dla Boga, żyję dla Jezusa Chrystusa, a w praktyce jestem ograniczony różnorodnymi zmaganiami, różnymi pertraktacjami, tak jak na przykład kiedyś do Jezusa przychodzili ludzie i mówili, Panie, pójdę za Tobą, ale najpierw to, ale najpierw chcę jeszcze tam pogrzebać swojego ojca, ale jeszcze najpierw muszę iść i się pożegnać ze swoim. Panie, pójdę za Tobą, ale. Różne wymówki. No, kupiłem pole, muszę je obejrzeć, wymień mnie za wytłumaczonego. Kupiłem 5 par wołów, muszę je wypróbować, miej mnie za wytłumaczonego. Żonę pojąłem, nie mogę przyjść, dlatego nie mogę przyjść. I te różne wymówki, te różne powody, które u nas w naszej głowie, w sercu urastają do jakiejś góry, do jakiejś wielkiej bariery, sprawiają, że jesteśmy ograniczeni, ograniczeni w naszym życiu dla Boga. Jak to zrobić, żeby całkowicie być dla Niego do dyspozycji? W ubiegłą niedzielę śpiewaliśmy pieśń Wszystko Tobie dziś oddaję. Wszystko Twoim musi być. Piękna pieśń. Śpiewaliście ją? I nawet się jakoś tak zgadzaliśmy z tym, że to jest dobra pieśń, to jest dobry kierunek, prawda? Że należy się wszystko dla Boga. Prawda czy nie? Tak, tak. Ale właśnie okazuje się, że już w poniedziałek, już w środę, już jest jakiś problem, jest jakaś bariera, jest jakaś przeszkoda. Sorry, nie mogę. Siostro, chodź tu z nami, będziemy się... No sorry, ale nie mogę, naprawdę, no co? No i aż wstyd mówić, nie? Bo czasem powód, dla którego nie mogę, jest bardzo prozaiczny. Wystarczyłoby tylko stanąć, powiedzieć, a ja wio, a sio wszystko, bo ja żyję dla Boga, bo Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Ja jestem gotowy zostawić wszystko i się nie dam niczym zatrzymać, bo On jest tego godzien. On chwałę nieba zostawił. On oddał swoje życie, przelał swoją krew za mnie. On cierpiał, żeby mnie uratować i żeby mnie doprowadzić do Królestwa Bożego. I mnie bierze za rękę i mówi, chodź, ja cię zaprowadzę do Królestwa Bożego. A ty mówisz, ja nie, no bo tego, bo mój piesek się zsika i nie mogę. Ja nie mogę być dzisiaj na nabożeństwie. Nie? Ja nie mogę, bo mi ciotka powiedziała, że jak nie tego, a ja... Ja liczę na to, że ona mi da prezent, a jak ja nie pójdę tam, to ona mi nie da tego prezentu i tego. Bzdury wymyślam teraz, oczywiście, ale takie bzdury nas często trzymają ludzie, tak czy nie? Takie różne rzeczy nas trzymają, że omija nas modlitwa, omija nas służba dla Boga. W czasy, żeśmy robili ewangelizacyjne w tym zborze, latem robiliśmy czy nie? I jak pojawił się pomysł, tośmy klaskali, że weźmiemy w tym wszyscy udział. A ilu nas wzięło w tym udział? Na palcach można policzyć, ilu nas wzięło, bo ten to chciał, zaplanował sobie, bo ten tamto, bo tam tamto i siamto i owamto. I mnóstwo takich ograniczeń. Albo ja chcę w domu posiedzieć, albo będzie, nie powie ci, że mecz będzie oglądał. Ale on nie może dzisiaj, to ale nie mogę. A z tyłu głowy, bo meczyk będzie leciał i on chce pooglądać mecz. Przyjedź proszę, bo jest pilna sprawa, będziemy się... Nie mogę. A czemu nie mogę? Bo nie mogę. Bo piwo wypił i nie może. Dużo takich rzeczy zatrzymuje nas, ogranicza nas w tym, co sztandarowo wyznajemy, że nasze życie należy do Pana. Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. Tylko Pan Bóg może się rozgniewać, jak patrzy potem na to, co my z tym robimy. Jak to zrobić, żeby... całkowicie rzeczywiście być do dyspozycji dla Pana. Tajemnicą tego, że Izrael wreszcie się wydostał z Egiptu i poszedł na wolność, poszedł ku ziemi obiecanej, to co to było? Pascha, śmierć, krew baranka. Podpowiada to nam coś, bracia i siostry? Dopóki to nie nastąpi w naszym życiu naprawdę, to będzie tak cały czas i aż do końca. Tak będzie. Będą te pertraktacje, będą to z jednej strony wyznanie, że cały dla Pana, a potem najdrobniejsza rzecz będzie nas oddzielać od ludu Bożego, od modlitwy, od Słowa Bożego, od służby dla Pana, od zaangażowania w sprawy Królestwa Bożego. Tak to będzie. Krzyż. Trzeba wziąć swój krzyż, mówił Pan. Człowiek, który tego doświadczył całkowicie, wyznał, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Teraz moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Już nie ja żyję, ale Chrystus żyje. Jeśli tak jest, jeśli Chrystus jest we mnie, to przepraszam, ale Chrystus nie grzeszy. Chrystus nie wikła się w jakieś uzależnienia, że On musi to wypić, albo musi to zapalić, albo musi coś tam zrobić. Chrystus tego nie robi. Chrystus od dziecka musiał być w tym, co jest Jego Ojca. Jak miał 12 lat i Go tam szukali, to co powiedział? W ogóle co wam do głowy przyszło, żeby mnie szukać? Przecież wiecie, że ja muszę być w tym, co jest Ojca mego. Ten, jeśli Chrystus mieszka w twojej rodzinie, to od najmniejszych lat dzieci muszą być w tym, co jest Ojca. Nie ma czegoś granicy, że no niech dziecko nie chce, dziecko sobie lekcje odrabia, albo po prostu dziecko nie lubi, moje dziecko nie lubi chodzić do kościoła, no co ja zrobię, no nic nie zrobię. Chrystus nie przykłada wagi do tego, aby jak najdłużej żyć na ziemi. Nie ustawia się, że co tu robić, żeby jak najdłużej na tej ziemi żyć, żeby zdrówko było i tak dalej. Chrystus miał 33 lata i oddał swoje życie. Zastanawialiście się kiedyś, czemu nie dociągnął do 90? Przecież mógł zaplanować sobie, okej, pożyję, ziemia święta, za darmo, owoce, pięknie. I jak będę miał 90 lat, oddam życie w ofierze. Mógł tak zrobić? nachapać się tego życia w ciele, na ziemi? Mógł, ale on 33 lata, w kwiecie wieków oddał życie. To coś mówi nam, to na coś nam mówi, że jak mam 60, to już dwa razy dłużej żyję niż mój Pan na tej ziemi. Trzeba się stąd zabierać i nie kombinować, jak tutaj uratować moją skórę, żebym jak najdłużej na tej ziemi żył. Raczej się nastawiać dzień w dzień. Panie, przyjdź. Panie, weź mnie. Panie, ja też chcę do domu. Ja też chcę do nieba jak najszybciej. Jeśli Jezus Chrystus jest we mnie, to On jedno ma tylko w sercu. Dokonać dzieła Bożego. Wykonać wolę Bożą. Tylko to Chrystus, chodząc po tej ziemi, miał w głowie i w sercu. Pan powiedział, kto nie weźmie swego krzyża, nie może być moim uczniem. Trzeba nam wziąć krzyż. I apostoł Paweł to zrozumiał, dla niego to stało się jasne. Gdy czytamy Galacjan 6,14, mówi, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Dla apostoła już było to jasne, już się skończyły te różne historie, czy to robić, czy tego nie robić, czy się zgodzić, czy się nie zgodzić, czy iść, czy nie iść. Krzyż go oddzielił, krzyż wyjaśnił sprawę, krzyż zakończył te różne historie, dyskusje z Faraonem, czy może to, a może tak, ale nie, cały, 100%, nie ma żadnej innej opcji. I to jest myśl dla ciebie i dla mnie. Szkoda czasu i atłasu, jak to podobno ktoś kiedyś mówił, na takie chrześcijaństwo, w którym ciągle się odbywa ta dyskusja ze światem. Na ile można pójść do knajpy, na ile można pójść na różne imprezy świeckie i żeby nie stracić zbawienia. Niektórzy sobie nawet teologię dopasowali, że w ogóle nie mogą stracić zbawienia i więc mogą sobie chodzić gdzie chcą. Ale my tutaj nie wyznajemy takiej nauki, więc może nam chodzić po głowie, co to jeszcze mogę zrobić, żeby nie stracić, żeby też w porę zdążyć się pomodlić, żeby wyznać grzech w ostatniej chwili, ale żeby nie pójść do piekła, żeby nie być w takiej sytuacji, że ktoś, tak jak niedawno było, że gnie cię nożem i stracisz przytomność i nie zdążysz nawet wyznać swoich grzechów, któreś narobił. Żeby to zakończyć, żeby się tego typu chrześcijaństwo zakończyło, potrzebny jest krzyż, potrzebny jest cud, prawdziwa śmierć dla grzechu, dla świata i zmartwychwstanie do nowego życia. Nie ma innego sposobu. Kto nie umarł, dalej będzie żył. Ten, kto umarł dla grzechu, już dla grzechu nie służy. Tak mówi Słowo Boże. Taka jest prawda. Był w historii taki dzień, gdy Pan czuwał, aby wyprowadzić swoje zastępy z niewoli egipskiej. Alleluja. To był wspaniały dzień. Do dzisiaj inspiruje nas i serce nam podnosi. I chcę wam dzisiaj w imię Pana powiedzieć, Bóg ma taki dzień dla każdego szczerego chrześcijanina. Ma taki dzień dla ciebie, kiedy stanie się całkowicie jasne, że już nie należysz do świata, że już cię serce nie ciągnie do świata, że już jesteś wolny od jego wpływów. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie służby Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny, czytamy Rzymian 6,22. To jest sklarowana sytuacja, to jest jasno postawiona sprawa. Teraz wyzwolenie od grzechu, już nie kombinujecie ciągle, jakby to ten grzech ukryć, jakby go tak zmniejszyć, żeby nie raził innych i tak dalej, jak go zamaskować. Nie, nie, już tego nie ma. Jesteś oddany w służbę Bogu na 100%. I masz pożytek w poświęceniu. I w tym widzisz swoje szczęście, że możesz się upodabniać do Pana Jezusa. Jeśli prawdziwie chcemy służyć Panu, jeśli to staje się prawdą głęboko ukrytą w naszym sercu, to On nas wspomoże i nic nas nie zatrzyma. Mówię to do samego siebie i do was. Do nas mówię to, do braci i sióstr w Chrystusie, do tych, którzy śpiewają takie pieśni, wszystko Tobie dziś oddaję. Którzy śpiewają te piękne pieśni i wyznają, że są sługami Bożymi, że są dziećmi Bożymi. Mówię to do nas, żebyśmy uwierzyli, że Bóg ma dla nas, że to, co się dzieje z nami, te różne historie, że się gdzieś tam ciągle kruszymy, ciągle między światem a Królestwem Bożym, że to się skończy, to się jest na pewno skończy. Chcę, żebyśmy uchwycili się Pana i uwierzyli w to, że to nie jest nasze przeznaczenie. Jesteśmy przeznaczeni, żeby całkowicie żyć dla Pana. Pracując, wychowując dzieci, zajmując się różnymi sprawami, wszystko to możemy dedykować Panu zgodnie ze Słowem Bożym, że cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana, bo Chrystusowi Panu służymy. To nasze całe chrześcijańskie życie będzie chwalebne, będzie piękne. Ono nigdy nie będzie w rozdarciu, bo jeżeli wszystko i wszyscy służymy Panu, to po prostu On ma pełną chwałę z naszego życia, a mam radość, że obojętnie w jakim miejscu w danym momencie jesteśmy, służymy Panu. Żadna połowiczność nas nie powinna zadowalać, bo ona nie przynosi chwały Bogu. Ona też nie przynosi nam chwały. I dlatego nas nie interesuje taka połowiczność, że będziemy tak żyli trochę dla Boga, trochę dla świata. Nas interesuje pełna dyspozycyjność do życia dla Pana. To jest możliwe dzięki temu, że Syn Boży przyszedł, aby nas wyzwolić. Że On przyszedł, aby przez ofiarę swojej krwi złamać moc złego, moc grzechu i wyprowadzić nas na wolność. Tak jak wtedy przyszedł anioł śmierci, przeszedł przez Egipt i skruszył siły Egiptu. Spowodował, że Egipt wręcz wypychał już Izraelitów, żeby sobie już poszli, a krew baranka uratowała wszystkich Izraelitów, że w ich domu nie było śmierci. Tak właśnie się dzieje dzisiaj, dlatego że Jezus Chrystus złożył za nas ofiarę.